A ja mam przygotowane takie cztery fragmenty ze Słowa Bożego, którymi chciałbym się z Wami podzielić. I postanowiłem sobie tak troszkę dzisiaj Was nie katować, ale Was tak trochę jakby potraktować w ten nowy rok łaskawie. W sensie nie za długo, Piotrze, nie za długo, ale słowo musi być, słuchajcie, na ten nowy rok. Dzisiaj już w modlitwie było, Agnieszka, ty się modliłaś się o nowym życiu, o nowym sposobie, o powstaniu, jakby rozpoczęciu pewnych rzeczy na nowo. I tym chciałem się z wami dzisiaj dzielić. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana. Będą cztery fragmenty, którymi dzisiaj chcę się z nami podzielić. Pierwszy fragment to wiadomo z Ewangelii według świętego Jana. Tak? Otwórzcie sobie trzeci rozdział. I jak wy sobie będziecie otwierać ten trzeci rozdział, to ja się, kochani, pomodlę, zanim zaczniemy dzisiejsze takie nasze rozważanie słowa. Panie Boże, ja Ci dziękuję za łaskę Twoją i Twoje Boże miłosierdzie, Boże, bo Ty jesteś Bogiem łaskawym, bo dajesz nam pokarm na każdy dzień i ja, Boże, również proszę Ciebie o to dzisiejsze słowo na dzisiejszy dzień, dzisiejsze nabożeństwo, które rozpoczyna taki całkowicie nowy okres w życiu naszego Kościoła. Panie Boże, ja proszę Ciebie o to, abyś mógł otworzyć nasze uszy, aby były uzdolnione przez Ciebie do tego, aby usłyszeć to, co Ty dzisiaj mówisz do swojego Kościoła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, to jest ta rozmowa, pamiętacie, Jezusa z Nikodemem. Przychodzi do niego Nikodem w nocy, do Pana Jezusa, pokryją mu, dlatego, bo gdzieś bał się jakiegoś prześladowania, więc przychodzi do niego w nocy i zaczyna z nim rozmawiać. A Jezus mu mówi prostą rzecz. Mówi mu tak, słuchaj Nikodemie, zaprawdę powiadam ci, trzeci werset. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I potem Jezus powtarza mu to jeszcze jeden raz i jeszcze trzeci raz, tak? Jak człowiek może się na nowo narodzić? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki? Nikodem zrozumiał to dosłownie. A Jezus mówi mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, i tutaj Jezus mówi trzeci raz, musicie się na nowo narodzić. Tak? Werset siódmy. Musisz się na nowo narodzić. Czyli tu Jezus mówi o nowym narodzeniu. A Nikodem się dziwi. Ale jak? Czy z powrotem mam wejść do łona swojej matki i się na nowo narodzić? Jezus mówi, nie o to chodzi. Tak? Czyli jest jakiś etap Twojego starego życia, Ty jako dorosły, stary człowiek. Jezus mówi, musisz zakończyć jakiś stary etap swojego życia. Poradzić sobie i skończyć z czymś, co jest jakby Twoim problemem do tej pory, a musisz się na nowo narodzić. Musisz rozpocząć swoje życie od nowa, ale tym razem już z Boga. Musisz się narodzić z wody i z Ducha Świętego. To jest to, rozpocząć swoje życie na nowo, od nowa, ale tym razem już z Panem Bogiem. Zakończyć wszystko to, co stare, swoje stare życie, które się Bogu nie podoba, jest życiem grzesznym, jest życiem w nieposłuszeństwie, jest życiem, gdzie popełniłeś masę swoich błędów i dzięki temu popatrz na swoje życie. Dlatego właśnie ono tak wygląda, jak wygląda. Dlatego, bo popełniłeś te wszystkie błędy w swoim życiu, powodowane grzechem. Ale Jezus Chrystus mówi, na tym się świat nie kończy. Musisz się na nowo narodzić. Rozpocznij swoje życie od nowa, razem z Bogiem. Jakbyś od nowa się narodził, od nowa zacznij swoje życie. To jest możliwe, mówi Jezus Chrystus. Z wody i z Ducha Świętego jest to możliwe. Woda, która jest wodą oczyszczenia z naszych grzechów. Jezus mówi tu oczywiście o wodzie chrztu, ale z Ducha Świętego. I to jest już słowo dla wierzących. Jeżeli już się ochrzciłeś, fajnie, trzeba było się ochrzcić. Ale teraz na tym nie koniec. Jeszcze z Ducha Świętego musisz się oczyszczać. Czyli i tu jest mowa o procesie, w którym my jakby w pewnym momencie doszło do zapłodnienia, doszło do narodzenia, ale na tym się nie kończy. Bo żeby żyć, nie wystarczy się urodzić, tak? Żeby żyć, to dalej trzeba oddychać, trzeba się ubierać, trzeba, nie wiem, się wykształcić. Dziecko, żeby dalej, to trzeba je posłać do szkoły, nauczyć je zawodu. Jest masę rzeczy, które trzeba dalej robić, aby żyć. Do życia nie wystarczy tylko się na nowo narodzić. Tak niektórzy chcą powiedzieć, no nie? Raz urodzony, zbawiony, wystarczy i już na wieki. Urodzony i on sobie już może tak po prostu. Nie, to jest fałszywa nauka. Musimy dalej po prostu poddać się temu procesowi uświęcenia w naszym życiu, poddać się Duchowi Świętemu. Tak? To jest pierwsze słowo, ale dalej. O tym nowym stworzeniu, o tym nowym narodzeniu, na podstawie właśnie tej nauki Jezusa Chrystusa, swoją teologię rozwija apostoł Paweł. Nie wierzycie? Zobaczcie drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Otwórzcie sobie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Opowiada o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. 5 rozdział. 5 rozdział, drugi list do Koryntian, 5 rozdział. W tych naszych Bibliach strona 1247, bo Biblia ma strony. Nie wiem, czy wy wiecie. To jest dodatek redaktora. O, to nie jest natchnione, żebyśmy mogli wiedzieć. Tak samo nie są natchnione, natchniony nie jest podział na rozdziały i na wersety. Żebyście wiedzieli, to nie jest natchnione. I nie natchnione są dopiski i tytuły rozdziałów i perykop. To żebyście wiedzieli, to nie jest natchnione. To jest jakaś po prostu redakcja, która doprowadziła do pojawienia się tych dodatkowych rzeczy. I tutaj jest napisane pięknie tak, o tym Jezusie Chrystusie, przeczytam w kontekście, od 14 wersetu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, uwaga, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tu jest mowa o Jezusie Chrystusie. Oczywiście kolejny fragment, który mówi o tym, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich, a nie tylko za wybranych. I nie tylko za tych, którzy w Niego uwierzyli. Nie wiem, żeśmy sobie kilka dni temu robili taką polemikę na temat nauczania jednego takiego nauczyciela Słowa Bożego. Tutaj kolejny fragment, który mówi, 15 werset, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich. I to dwa razy powtarza, w 14 wersecie i 15 wersecie. Czyli każdy człowiek ma szansę. Ze zbawienia nie są wyłączeni inni ludzie, co głosi predestynacja. Jeżeli Pan Bóg by sobie do tego zbawienia wybrał tych, których sobie chciał wybrać, a innych przeznaczył, nie wybrał na potępienie, to co? Bóg wyklucza ze zbawienia od razu na dzień dobry jakichś ludzi? To jest niemożliwe. Dlatego ja nie zgadzam się z predestynacją, dlatego bo ona jest sprzeczna z krzyżem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, dał szansę w ten sposób na zbawienie dla każdego człowieka. Jeżeli ktokolwiek przyjdzie do Boga, odda Jezusowi Chrystusowi swoje życie, będzie zbawiony. Będzie zbawiony, tak mówi Słowo Boże, bo Jezus Chrystus dał każdemu człowiekowi szansę. Każdy może przyjść. I dalej my czytamy to, o co mi chodzi, od 16 wersetu i 17 werset głównie. Dlatego, że ten Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, za nich umarł, ale nie tylko umarł i został wzbudzony, Jezus Chrystus, mowa o Jego krzyżu, o istocie Jego krzyża. Właśnie dzięki tej istocie, co się dokonało tam na tym krzyżu, 16 werset, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, co? Nowym jest stworzeniem, które przeminęło. Stare przeminęło, przepraszam. Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowo. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa Jezusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył na nowo słowo pojednania. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie Jezusie, nowym jest stworzeniem. Narodziłeś się na nowo, rozpocząłeś swoje życie od nowa, jesteś zupełnie nowym stworzeniem. Jest napisane, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To się dzieje w momencie, kiedy człowiek nawraca się do Boga i rozpoczyna nowe życie razem z Bogiem. Twoje wszystkie grzechy są Tobie odpuszczone i wybaczone. Twoje stare życie jest za zasłoną. Nie ma go po prostu. Stare życie nie istnieje. Ono przeminęło z wiatrem. To jest troszeczkę tak, jakbyś miał taki wielki bagaż swojego życia zapakowany w jednym wielkim plecaku i po prostu ty bierzesz w pewnym momencie, podchodzisz do morza głębokiego i wrzucasz po prostu ten swój plecak w to morze z tymi swoimi grzechami, z tym swoim starym życiem. A na plaży jest ogromny napis, zakaz połowu. Nie ma. To zostało wybaczone w Jezusie Chrystusie, twoje stare życie. Mi ten fragment mówi jedną rzecz, że to nie tyczy się tego jednorazowego wydarzenia, kiedy człowiek się nawraca do Boga i przemienia swoje życie. Mnie się wydaje, że tutaj chodzi o każdy ten moment, kiedy nawet człowiek jakby chodząc w tym, w swoim życiu, poddając się procesowi uświęcenia, upada. Bo tak, bo czy to znaczy, że co, na nowo się narodziłem dla Boga, oddałem swoje życie i co, i już nie grzeszę? Są tacy, którzy chcą tak powiedzieć, że jesteś święty, dlatego bo nie grzeszysz. Ale to jest głupota. Ja patrzę na swoje życie i ja widzę, że ja grzeszę. To jest niemożliwe. Chodzę po tym świecie i ja widzę, że co chwilę się potykam. I co chwilę się wykładam po prostu jak małe dziecko. Normalnie jak małe dziecko upadam o te same rzeczy, się wykładam. Po prostu taki głupi jestem. No nie, raz się nie nauczyłem, za chwileczkę znowu się wykładam i dokładnie o to samo. Nie wiem, na pewno ty wiesz, o czym ja mówię. I co? I teraz mam już po prostu powiedzieć, i co? I już koniec? I już nie ma dla mnie nadziei? Nie. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. I za każdym razem, kochany bracie i kochana siostro, kiedy upadasz w grzechu, za każdym razem jest dla ciebie szansa. Możesz podnieść się z kolan, rozpocząć swoje życie na nowo, razem z Bogiem, wstać następnego dnia, przeprosić Boga za swoje grzechy, bo Bóg dał ci szansę. Przepraszasz Boga, o ile jesteś w tym szczery, oczywiście, i o ile szczerze uświadomiłeś sobie swój upadek, możesz przyjść do Boga, sumienie ci to pokazuje, że źle zrobiłeś, przyjdź następnego dnia do Boga w skrusze, wyznaj Mu te grzechy, a jest gwarancja, że Bóg tobie po prostu wybaczy to wszystko. Bóg tobie to wybaczy. Ty nie musisz łazić z tym ciężarem przez następny tydzień. Możesz mu ten ciężar oddać. Ten ciężar ciebie przytłacza i ty z tym ciężarem nie jesteś w stanie chodzić. Jak niewolnik. Oddaj to Bogu. Oddaj to w Jego ramiona. Ten ciężar po prostu złóż to. Oddaj to Jemu. A dzięki temu możesz wstać kolan ze swoich kolan następnego dnia, bo te ciężary już ciebie nie przygniatają, dlatego jesteś lżejszy taki, możesz się podnieść z upadku, przyjść do Boga, poprosić Go o wybaczenie, o pomoc i drogi przyjacielu, możesz wstać i iść dalej przez swoje życie, dlatego że Bóg tobie wybaczył twoje grzechy, bo twoje grzechy są przebaczone w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu. I aby potwierdzić to, co ja mówię, chcę przytoczyć list do Rzymian, słuchajcie, 8 rozdział z kolei, od 1 wersetu. Otwórzcie sobie, jeżeli chcecie, ósmy rozdział, od pierwszego wersetu. To jest ten rozdział, gdzie apostoł Paweł wcześniej troszeczkę mówi o podwójnej naturze człowieka, tak? Czyli mówi o tym, że w nim samym jakby mieszkają jakby tacy dwaj ludzie, mówiąc najprościej, dwie osoby w nim samym i walczą ze sobą. Jest ten zakon ducha, który w nim mieszka, i zakon ciała. I te dwie siły w nim w środku działające jakby ciągną go na dwie różne strony. Tak, są oczywiście ludzie, którzy próbują powiedzieć, że apostoł Paweł tutaj mówi o okresie sprzed swojego nawrócenia jeszcze. Tak? A w okresie już nawrócenia nie ma takiej możliwości. Ten stary człowiek jest martwy, jego nie ma, już jest tylko człowiek duchowy, i próbują nam wmówić, że człowiek, który nawrócił się do Boga, już nie grzeszy, bo nie może grzeszyć. A jeżeli grzeszysz, to się zastanów po prostu nad sobą, bo w ogóle nie jesteś nawrócony. Są tacy ludzie, którzy tak próbują mówić. Ja chcę powiedzieć, nie zgadzam się z takim nauczaniem. To wprowadza nas w poczucie winy. Nas, chrześcijan, którzy jednak doświadczamy w swoim życiu słabości naszego ciała. Jeżeli człowiek się nawrócił do Boga, przez 40 lat swojego życia miał złe nawyki, to co to myślisz, że w ciągu tygodnia jest w stanie zmienić to, co wypracował sobie przez 40 lat swojego życia? Wierzę w Boga, który jest Bogiem cudów. Wierzę, że Bóg potrafi coś takiego robić, ale z jakichś powodów tego nie robi. Najprościej dlaczego? Bo Bóg, żeby to zrobić, musiałby nam chyba, nie wiem co, wykręcić rączki i uczynić sobie z ciebie niewolnika, a On nie chce tego robić. To jest pierwszy powód. Bóg chce ludzi wolnych mieć, to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, Bóg jednak ze swojej strony uczynił wszystko dla twojego zbawienia, ale też jakby ciebie szanuje, bo ciebie kocha i przez szacunek do ciebie zaprosił ciebie do współpracy. Mówi tak tobie: słuchaj, ja zrobiłem wszystko, na tym krzyżu dokonało się wszystko, co jest ci potrzebne do zbawienia, już nic więcej nie można do tego dodać, to jest absolutnie doskonałe i absolutnie wystarczające tobie do zbawienia. Ja ciebie teraz do tego po prostu zapraszam. Bądź moim współpracownikiem, bądź moim partnerem. Tak? Razem damy radę. Ja nie chcę robić za ciebie. Są pewne rzeczy, które należą do mnie, mówi Bóg. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, ale są teraz pewne rzeczy, które należą do ciebie. Ponieważ obdarzyłem ciebie wolną wolą i teraz po prostu musimy popracować troszeczkę partnersko nad niektórymi twoimi rzeczami, tak? Dlatego się nie dziw, że czasami i nieraz się wyłożysz w swoim życiu na bardzo prostych rzeczach, tak? I to jest to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, mówiąc o tej podwójnej naturze człowieka, że jednak we mnie jakby jest ta walka i to nie jest bez znaczenia, drogi przyjacielu, w związku z tym, jak ty żyjesz, czym się karmisz, czego słuchasz, czego nie słuchasz, co oglądasz przez internet, bo jeżeli karmisz się, tak inaczej, to czym się karmisz, tym karmisz albo jednego tego człowieka, albo drugiego człowieka. To tak jak te dwa psy w sobie, tak? Jeżeli karmisz psa, który jest normalnie jadowity i jest chory na wściekliznę, i jeżeli jego karmisz i dokarmiasz, no to on w tej walce wygra, prawda? A jeżeli karmisz tego drugiego psa w sobie, który jest łagodny, dobry, ciągnie ten zaprzęg w kierunku ku Bogu, to wiadomo, że ten pies będzie silny, wykarmiony i ten pies zwycięży w tobie tą walkę. Więc uważaj na to, co ty robisz ze swoim życiem, czego słuchasz, czego oglądasz, jakich informacji, jak żyjesz. Bo to jest po prostu, bo jest taka zasada, Jejku, czym się karmisz? Nie, czym skorupka za młodu nasiąknie, to potem trząsie. Trąci, dziękuję, trąci. I druga jeszcze, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Takie przysłowia, takie, jest w nich mądrość. Ale to, co ja chcę powiedzieć, Bóg chce, abyś jakby karmił tego dobrego psa w sobie, dobrego człowieka. I zadaję tutaj na koniec takie pytanie, bo wie, że ta walka w nim trwa i wie, że ta walka nie jest łatwa. Paweł w końcu krzyczy tak: nędzny ja człowiek, no nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I 25 werset 7 wersetu, czytam w kontekście, ten 8 rozdział, o który mi chodzi. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu, to o tej walce. I dalej, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. To jest to słowo. Jesteś zbawiony nie z powodu swoich własnych uczynków, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy i tam zostały one tobie odpuszczone. Oczywiście twoje życie ma znaczenie, twoje życie ma znaczenie to, jak żyjesz, ale kiedy ty upadasz, drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć, nie ma dla ciebie potępienia. O ile się za chwileczkę podniesiesz, o ile za chwileczkę przyjdzie do ciebie Duch Święty, bo Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Duch Święty prowadzi ciebie ku Jezusowi Chrystusowi i jest w tobie sumienie, o którym pisze apostoł Paweł, czyli te myśli wzajemnie ciebie oskarżające. I jeżeli jest coś takiego, jeżeli Bóg tobie pokazuje, słuchaj, upadłeś, słuchaj, zgrzeszyłeś, ale Bóg ciebie nie potępia, daje ci szansę, mówi: kochany bracie, kochana siostro, przyjdź pod mój krzyż. Przyjdź i jest możliwość oczyścić się z tego. Jest możliwość, abyś mógł powstać na nowe, na proste nogi. Podnieś się z upadku, podnieś się z kolan, drogi przyjaciel. To jest słowo dzisiaj skierowane do ciebie. I to jest tajemnica krzyża Jezusa Chrystusa. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Słowo Boże. Ponieważ zostałeś zbawiony dzięki Jezusowi Chrystusowi przez to, że On na tym krzyżu poniósł twoje wszystkie grzechy. Umarł za nie wszystkie. I jesteś święty albo uświęcony. Nie dlatego, że nie popełniasz już teraz żadnego grzechu i świecisz swoją własną świętością, tylko Bóg jest święty. Nie dlatego jesteś święty, jak próbują może powiedzieć jacyś. Święty jesteś z zupełnie innego powodu, dlatego, bo Bóg ciebie uświęcił. Dlatego jesteś święty, bo Bóg o tobie, Bóg jak na ciebie się patrzy, On jakby zakłada sobie takie okulary, jakie ja sobie zakładam, i tymi okularami jest Jezus Chrystus. Bóg patrzy na ciebie przez osobę Jezusa Chrystusa. Bóg patrzy na ciebie, te okulary mają kształt krzyża jakimś dziwnym sposobem. Bóg tak na ciebie patrzy. I Bóg na ciebie patrząc przez Jezusa Chrystusa, kogo widzi? Jezusa Chrystusa widzi, no tak? No patrzy się na ciebie i widzi Jezusa Chrystusa. Nie widzi nic więcej, bo Jezus Chrystus stanął przed tobą i zasłonił ciebie swoim ciałem, a On jest święty, On jest sprawiedliwy, On jest czysty i Bóg tam nie widzi już za tego grzesznika, który się za tym Chrystusem kryje i schował, ale Bóg widzi Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteś święty, bo uświęcony, a nie święty swoją własną świętością, bo taka jest twoja natura i już nie możesz grzeszyć. Nie. Dlatego, kiedy upadasz, kiedy grzeszysz, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Niego, bo to jest to, co wydarzyło się na tym krzyżu. W Jezusie Chrystusie jest odpuszczenie twoich grzechów i to jest słowo dla wierzących ludzi. Dla niewierzących też, oczywiście, od tego się zaczyna. Ale to jest słowo też dla ciebie, który może przed chwileczką upadłeś, może przed chwileczką pokłóciłeś się ze swoją żoną albo pokłóciłaś się ze swoim mężem. I tu zamykam oczy, chcę powiedzieć, nie mam na myśli siebie, chociaż może siebie też. Może przed chwileczką upadłeś w jakiś grzech, może paskudny grzech, ale jest słowo do ciebie dzisiaj skierowane. Jest szansa. Podnieś się ze swoich kolan. Zrzuć ten ciężar na Jezusa Chrystusa. Wstań na równe nogi. Podnieś swoją głowę. I jak czysty człowiek rozpocznij dzień od nowa, od dzisiaj, z tym saldem zerowym możesz wejść w ten rok i zacząć swoje życie od nowa i od początku. I to jest to, o czym mówi to słowo, te fragmenty. I żeby to jeszcze potwierdzić, ja chcę jeszcze przytoczyć ostatni fragment, czwarty, z drugiego listu do Koryntian. Wracamy do drugiego listu do Koryntian. Rozdział wcześniejszy, bo czwarty i werset 16. Tak? Żeby potwierdzić to, co ja mówię. Czwarty rozdział, drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Żeby potwierdzić to, że człowiek wierzący upada i może się odnawiać. Może się odnawiać. I to jest biblijne nauczanie. Tak? Apostoł Paweł, drugi list do Koryntian, pisze do Koryntian, pisze do wierzących adresatu, więc to jest list do wierzących. Jeżeli tu jesteś jako człowiek wierzący, to apostoł Paweł pisze tak. Dlatego nie upadamy na duchu z tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, bo widzimy, jacy jesteśmy beznadziejni. Nie upadamy na duchu, apostoł Paweł pisze. O sobie również, zauważ. Nie upadamy na duchu. Ja i my, tak? Czyli bierze również i siebie tutaj pod uwagę, a Paweł jest wierzący, tak? I napisał z natchnienia Ducha Świętego te słowa. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, tak? Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Czyli ten wewnętrzny mój człowiek odnawia się ustawicznie każdego dnia. Dlaczego on się musi odnawiać? Czyli jakby rozpoczyna nowe życie. Na nowo dzień, każdy dzień, drogi bracie, droga siostro, chcę ci powiedzieć, w Jezusie Chrystusie jest taka możliwa rzeczywistość, że ty tak, kiedy kładziesz się do łóżka, jednego dnia idziesz spać, możesz sobie zrobić rachunek sumienia. Oczywiście to musi być szczere, tak? To nie może być jakiś nawyk, jakiś mechanizm, który jest sztuczny i taki, bo się tego wyuczyłeś i sobie taki nawyk wyrobił. Nie, to musi być szczere. Możesz szczerze każdego dnia wieczorem kończyć dzień modlitwą, przepraszać Boga, robić sobie rachunek sumienia tego dnia wieczorem, kończyć ten dzień modlitwą, przepraszając Boga za swoje wszystkie grzechy, jakie popełniłeś tego dnia, zawołać szczerze w modlitwie do Boga, poprosić o przebaczenie. I teraz wstajesz następnego dnia ze świadomością. Zaczynam nowy dzień, od nowa, z saldem zerowym przed Bogiem. Nie mam żadnych grzechów. Mam siłę do tego, żeby wstać z łóżka i szansę, żeby rozpocząć ten dzień od nowa. bez grzechów, bez pokuszenia, bez tego, co było wczoraj. Z każdym dniem tu jest napisane, jednak nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Skorzystaj z tego. Masz możliwość odnawiać swój każdy dzień od nowa, z każdym dniem. Wstajesz, jesteś nowym człowiekiem, na nowo narodzony, jakby na nowo narodzony. W Jezusie Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Tak jest napisane. Oto wszystko stało się nowe. Panie Boże, dziękujemy Ci, Boże, za to słowo dzisiaj skierowane na początek tego nowego roku, bo my dzisiaj ten nowy rok chcemy właśnie w ten sposób po prostu rozpocząć. Panie Boże, błogosławimy Ciebie, Królu Królu i Panie Panów. Jesteś święty, jesteś wspaniały, jesteś łaskawy i my Ci dzisiaj dziękujemy za tę łaskę, jaką nam dałeś. I to jest przywilej być, Panie Boże, Twoim dzieckiem. Dałeś nam ten przywilej, a myśmy to rozpoznali, ponieważ otworzyłeś nasze oczy, że mogliśmy to zobaczyć i mogliśmy to zrozumieć. Alleluja. Dziękujemy Ci za to. Amen. Amen. Kochani, jesteśmy w wydarzeniu, tak już szybciutko, Wieczerzy Pańskiej. Wieczerzy Pańskiej. Ja chcę powiedzieć tak. Różnie się mówi o Wieczerzy Pańskiej, bo ona ma różne wymiary, różne oblicza i jest wiele obrazów wydarzenia Wieczerzy Pańskiej. Ja chcę powiedzieć dzisiaj tak, jedno z wielu. Chleb i wino. Jezus Chrystus wziął chleb i powiedział wino. W innym miejscu w Ewangelii Jana powiedział, a to jest ciało moje, ja jestem prawdziwym pokarmem, ja jestem prawdziwym chlebem. Chcę powiedzieć, chleb jest dla głodnego. Dla głodnego jest chleb, jeżeli jesteś głodny. A jak ktoś jest głodny, to jest słaby. A jak ktoś jest słaby, to czasami upada. To czasami się potknie i się wyłoży, bo nie ma siły dalej iść, bo osłabł i jest słaby. Chleb jest po to, aby ciebie wzmocnić. Więc jeżeli leżysz i kwiczysz dzisiaj, nawet po swoim upadku, boś osłabł, bo życie jest ciężkie, ten chleb jest dzisiaj dla ciebie po to, aby ciebie wzmocnić. Nie usuwaj swojej ręki tylko dlatego, bo przed chwileczką się wyrżnąłeś, bo byłeś słaby, bo jak się nie nakarmisz, to dalej będziesz słaby. A to jest po to, aby ciebie podnieść. Aby ciebie podźwignąć, aby ciebie wzmocnić. Po to jest ten chleb. Po to jest Jezus Chrystus, który powiedział o sobie, ja jestem chlebem, ja jestem wodą. Po to jest Wieczerza Pańska dzisiaj, aby ciebie wzmocnić, aby ciebie nakarmić. Ja wiem, że jest taka teologia w kościołach, która mówi, żeby sięgnąć po Wieczerzę Pańską albo po Eucharystię, musisz być czysty. Nie. Musisz być pójść najpierw do spowiedzi, musisz sobie zasłużyć. Nie zgadzam się z taką teologią. Może i czasami trzeba i takie słowa zastosować, ale wydaje mi się, to jest wyjątek. Przeważnie Jezus Chrystus mówi, ja jestem lekarzem. Ja jestem lekarzem. A czy zdrowy potrzebuje lekarza? Nie. Jak jest zdrowy, jak ktoś uważa siebie, że jest zdrowy, no to jest zdrowy. Lekarza potrzebują chorzy. Jezus Chrystus powiedział o sobie, ja jestem Twoim lekarzem. Jeżeli więc jesteś na tym miejscu, potrzebujesz Jezusa Chrystusa, stawiasz siebie w pozycji tego chorego i to jest właściwa pozycja, muszę Ci powiedzieć. Ustawić się właśnie w taki sposób. Ja jestem chory, ja jestem słaby, ja jestem tym, który przed chwileczką się przewrócił, przed chwileczką się wywalił, pokaleczył sobie kolana, to ty co myślisz? Że co, że Bóg chce ciebie potępić? Nie. Bóg chce ciebie podnieść. Bóg chce ciebie wzmocnić. Czasami i bywa, że Bóg ciebie musi nieść na swoich ramionach przez jakiś fragment twojego życia, bo ty sam nie jesteś w stanie iść o własnych siłach. Dlatego Bóg dał Kościołowi pewne narzędzia. Jednym z tych narzędzi jest Wieczerza Pańska. Innym narzędziem jest modlitwa. Tak? I chcę wam powiedzieć, To działa. Bóg to dał, bo to działa. Dał nam chleb i wino. I to jest wezwanie dzisiaj do ciebie, żebyś mógł się nad tym zastanowić. Nad tym, dlaczego ten chleb, tak? Ale dlaczego to wino? Ono zawsze wskazuje na krew. Jezus powiedział, ten kielich krwi, to już nie jest woda. To nie jest woda. Ale pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej? Jezus Chrystus przemienił wodę w wino, tak? Zapowiadając w ten sposób swoją mękę. A też powiedział o sobie w innym fragmencie, ja jestem wodą. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i będzie pił, z jego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. A to mówił o Duchu Świętym. Ale tutaj jest chyba już jakby, rodzi się kolejne kazanie, dlatego muszę skończyć w tym miejscu. Dlatego już ostatnia myśl. Kochany bracie, kochana siostro, Ilonka będzie czytać za chwileczkę fragment z Pisma Świętego, który został nam przypisany na dzisiejsze wydarzenie. Za chwileczkę, Irku, poproszę ciebie o to, żebyś mógł rozdzielać wraz ze mną chleb i wino. Ale przed tym, może dzisiaj wyjątkowo, mamy, Irku, pieśń jakąś?
Mamy
pieśń. To zróbmy, słuchajcie, kochani, taką rzecz dzisiaj wyjątkowo. Nie robimy tego jakby zwykle. Zaśpiewajmy, Irku, najpierw pieśń. Po tej pieśni Ilonka weźmie i przeczyta fragment i przystąpimy do dzielenia się chlebem i winem. Ale słuchajcie, podczas tej pieśni, jaką będziemy śpiewać, zróbmy sobie podczas tej pieśni, śpiewając tę pieśń, wiem, że to jest taka specjalna pieśń na Wieczerzę Pańską, zróbmy sobie, kochani, rachunek sumienia. Tak? Podczas śpiewania pieśni zrób sobie rachunek sumienia. Jeżeli nawywijałeś coś przeciwko Bogu w ostatnim czasie, wyznaj to Bogu w tej pieśni. Zostaw to. Oddaj to Jemu. On to wziął. On chce ci wybaczyć. Zrób sobie rachunek sumienia. Przeproś Go i zastanów się przed Bogiem, sam przed Bogiem, swoją kondycję zbadaj. Czy przypadkiem nie jesteś jakby zdolny do tego, aby przystąpić dzisiaj jednak wyciągnąć swoją rękę po ten chleb i po to wino? Ponieważ to jest prawdziwy pokarm, który Jezus Chrystus ci daje po to, aby ciebie wzmocnić i aby ciebie podnieść z kolan. Nie bądźmy jak zbite, nie wiem, chciałbym powiedzieć psy, ale to nie chcę tego powiedzieć, bo nie chcę, żeby ktoś czuł się jakoś urażony. Inaczej to trzeba powiedzieć. Nie bądźmy, nie dajmy się temu diabłu, żeby on nas wziął pod swojego buta, ale bądźmy śliscy, a śliskim możesz być tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Alleluja. Błogosławię ciebie dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Irku,